Książki pod lupą.
O nowej powieści Orhana Pamuka rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Weronika Wakulska.
Dzisiaj porozmawiamy o książce Orhana Pamuka Dziwna myśl w mej głowie, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Książka już jest kolejną, którą autor pisze o swoim rodzinnym mieście, Stambule. A sama historia też charakterystycznie dla Pamuka dotyczy zwykłych ludzi. Akurat w tym wypadku mamy do czynienia z Mevlutem, 12-letnim chłopcem ze wsi, który przeprowadza się z ojcem na początku, potem już sam do Stambułu. Śledzimy jego historię tam aż do roku 2012.
Od strony takiej historii właśnie społeczno-socjologicznej jest to świetne, dlatego, bo rzeczywiście ta historia tego Stambułu, tych zwykłych ludzi, to wszystko, o czym wspomniałaś, jest ujęte perfekcyjnie pod względem literackim. I to jest taka magia, bo to się tak czyta, człowiek wpada w taką mgłę i w niej tak siedzi, nie można się od tego oderwać. Jest to 600 stron, ale tego się tak naprawdę nie czuje, bo to jest jakaś taka proza, która niby opowiada o zwykłych rzeczach, ale ona jest tak pięknie ujęta, jakiś taki nostalgiczny sposób, taki bardzo ludzki, że jest to wciągające i czyta się to bardzo dobrze. Co mnie zaskoczyło, że dla mnie ta cała historia i ten obraz tego Stambułu, tego miasta, jest tutaj zupełnie kwestią drugorzędną.
Ciężko mi było dostrzec jakąś jego myśl przewodnią tutaj. Dla mnie to była właśnie taka społeczna, socjologiczna diagnoza, ale właśnie tak jak charakterystyczne jest dla takich diagnoz, że one same nie mają w sobie żadnej tezy.
Dla mnie tytuł był już jakimś tam drogowskazem, ponieważ to hasło, dziwna myśl w mojej głowie, jest wskazówką, do czego autor zmierza, ponieważ ten nasz główny bohater, Mevlut, całe życie jest zapętlony w sytuację, która się zdarzyła jako trochę, można powiedzieć, nieszczęśliwy wypadek. Pomyłka. Mianowicie ożenił się z kobietą, która nie była tą, którą miał na myśli, pisząc listy miłosne i licząc na to, że się z nią ożeni.
To znaczy tak. Upatrzył sobie jej siostrę, a ożenił się potem z siostrą inną.
Uprowadził tą siostrę, myśląc, że to jest jego wybranka. I z tą kobietą, którą uprowadził, spędził kolejne lata życia, najlepsze lata swojego życia, przyjął jakby takie założenie, że to, co się stało, jest jakimś prawdopodobnie znakiem lub darem Bożym i on musi to przyjąć takim, jakim jest i zrobić wszystko, co może i jak najlepiej może, aby to życie ułożyło mu się dobrze w takiej naprawdę głębokiej pokorze. On cały czas wypiera z siebie to, że to miała być inna kobieta. Przynajmniej formalny jego pogląd, publiczny, jest taki, że to jest właśnie ta kobieta, z którą miał się ożenić i nigdy, póki prawda nie wychodzi na jaw, bo ona w pewnym momencie wychodzi na jaw, nie daje jej odczuć, ani w ogóle nie potwierdza otoczenia w tym, mimo tego, że wszyscy wiedzą, że to nie jest ta kobieta, bo ta sprawa była ukartowana przez rodzinę. I co jest dla mnie tutaj jakby najważniejszym wątkiem w tej książce, ten człowiek, który handluje buzą i jogurtem, jest biednym sprzedawcą, nigdy z tej takiej, można powiedzieć, z tego swojego ubóstwa nie wychodzi. On krąży po tym Stambule, tym magicznym, wyśnionym mieście i w pewnym momencie trafia do domu pewnego mędrca. To jest jakieś takie miejsce, do którego zmierza, kiedy jest mu źle, mimo tego, że nie za bardzo rozumie, co się w tym domu odbywa, kim tak naprawdę są ci ludzie, którzy nam przychodzą i kim jest ten człowiek, który przemawia. Ale wizyty w tym domu utwierdzają go w tym, że postąpił w życiu słusznie, że tak naprawdę ta jego pokora, to, że nigdy nie poszedł na łatwiznę, to, że nigdy nie był człowiekiem chciwym, nie oszukiwał, był człowiekiem prawym, w tych drobnych swoich momentach życia stara się odnaleźć element szczęścia na tyle, ile potrafi. On jakby zaczyna rozróżniać dwie rzeczy, że to, co on sobie tam w środku myśli, to są rzeczy, których człowiek nigdy nie powinien objawiać na zewnątrz. Dla nas to jest właściwie obce. My jesteśmy raczej nastawieni na jakiś taki ekstrawertyzm, że jeżeli coś nam leży na sercu, to powinniśmy to światu powiedzieć, bo wtedy będzie nam lepiej. A tutaj widzimy zupełnie odmienną postawę.
Zagraniczni recenzenci bardzo często zwracali uwagę na tą specyfikę Pamuka do porównywania kontrastów kulturowych między światem zachodu a światem wschodu. Mimo że Turcja jest krajem, który już od wielu lat stara się wyjść z tej swojej wschodniości, to jest jednak mu bardzo trudno. Nadal sytuacja polityczna jest bardzo skomplikowana i różne siły islamskie, ekstremistyczne i można powiedzieć tradycyjne bardzo mocno walczą o to, żeby jednak tej tradycji, tej narodowości tureckiej i religii religijności nie tracić. Jeszcze jedna rzecz, ta wewnętrzność. Wydaje mi się, że nasz bohater nawet wewnętrznie przed sobą się do niektórych rzeczy może nie, że nie przyznaje, ale nie odnosi. Więc to jest taka już bardzo pogłębiona pokora, że nawet wewnątrz siebie, nie, że nie dopuszcza się niektórych myśli, ale po prostu się ich nie roztrząsa. Przecież mamy do czynienia przez całą książkę z tym, co się właśnie dzieje w jego głowie, a nawet tam te wszystkie jego dylematy, ta nieprzyjemna prawda, której wszyscy wiedzą, ale której on nigdy publicznie nie wypowiada, ona tam wewnątrz niego jest, ale on ma właśnie taką postawę bardzo pokorną wobec tego wszystkiego. I jak na koniec książki widać, ta postawa pozwoliła mu być szczęśliwym i faktycznie spełnionym człowiekiem.
Całe otoczenie naszego bohatera jest symbolem tych przemian tureckiej nowoczesności. Ci wszyscy ludzie zaczynają robić biznesy, zaczynają odchodzić od tradycji. I się bardzo dziwią, że ten nasz Mevlut tego nie robi. Uważają to właściwie za jego jakąś dysfunkcję, a nie za plus. My to nazywamy w naszym pojęciu kulturowym, że ktoś coś sobie tłamsi. A ja uważam, że to jest wyższa sztuka. To nie jest tłamszenie, bo on jakby wychodzi na tym lepiej od wszystkich innych. On tego nie tłamsi. On to po prostu przerabia w taki sposób, że ta negatywna energia, ona się gdzieś rozchodzi powoli, ona się rozpływa, ona się robi czymś pozytywnym w efekcie.
Abdurrahman Efendi. Wciąż usilnie staram się znaleźć kogoś odpowiedniego dla mojej najstarszej córki, Wedichy, która ma już 16 lat. Oczywiście zajęcie to najlepiej wychodzi kobietom podczas prania, w łaźni, na bazarze czy w gościach, ale moje sierotki nie mają ani matki, ani ciotek. To też cała odpowiedzialność spada na moją skromną osobę. Niektórzy domyślają się, że właśnie w tym celu wsiadłem do autobusu i ruszyłem do Stambułu. Doszły mnie słuchy, że zaczęli gadać, że uganiam się za jakimś bogatym mężem dla mojej pięknej Wedichy i że pieniądze, jakie za nią da, wezmę dla siebie i wydam na alkohol. Zazdroszczą takiemu kalece jak ja i obgadują mnie dlatego, że mimo garbu jestem szczęśliwym mężczyzną, umiejącym cieszyć się swoimi córkami, czerpiącym radość z życia i potrafiącym się napić. Ci, którzy, nie zwracając uwagi na mój zgięty kark, wygadują, że po pijaku biłem swoją świętej pamięci żonę i pojechałem do Stambułu, by trwonić pieniądze na kobiety, to kłamcy. W Stambule zachodziłem do kawiarni, w których o poranku przesiadywali sprzedawcy jogurtu i spotykałem tam dawnych przyjaciół, wciąż handlujących rano jogurtem, a wieczorem buzą. Człowiek naturalnie nie może od razu powiedzieć: szukam męża dla córki. Najpierw należy spytać o nowiny, a jeśli po przyjacielskiej pogawędce pójdzie się wieczorem do szynku, tam od słowa do słowa, od butelki do butelki. Alkohol rozwiązuje języki. W czasie tych spotkań mogło się zdarzyć, że w przypływie pijackiej dumy wyjmowałem z kieszeni i pokazywałem wszystkim zdjęcie mojej małej Wedichy, zrobione w studiu fotograficznym Billur.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Plichta-Szwarc i Weronika Wakulska.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.